Piąty rozdział Dziejów Apostolskich, ciąg dalszy w stosunku do tego, co czytałam ostatnio. Od 17 wersetu przeczytam dłuższy fragment. Po tym, jak czytaliśmy w zeszłym tygodniu, że przez ręce apostołów działo się wiele rzeczy i mnóstwo ludzi się nawracało i że nawet cień przychodzących apostołów uzdrawiał, czytamy od 17 wersetu, że wydarzenia te wzbudziły zazdrość arcykapłana i ludzi z jego otoczenia, należących do stronnictwa Saduceuszów. Z jego postanowienia schwytali oni apostołów i osadzili w publicznym więzieniu. Jednak anioł Pana otworzył w nocy drzwi więzienia, wyprowadził ich i polecił. Idźcie, stańcie w świątyni i ogłaszajcie ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. Posłuchali go więc i z nastaniem poranka weszli do świątyni, gdzie zaczęli nauczać. Tymczasem arcykapłan i jego świta zwołali wysoką radę oraz całą starszyznę synów Izraela i posłali swych podwładnych do więzienia, żeby sprowadzić apostołów. Jednak po przybyciu na miejsce podwładni nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili zatem i oznajmili: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością. Strażnicy stali przy bramach, ale po otwarciu nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy. Gdy dowódca straży świątynnej oraz arcykapłan usłyszeli te słowa, wpadli w zakłopotanie. Nie mieli pewności, co się stało z więźniami. Wtem ktoś przybył i doniósł: ludzie, których osadziliście w więzieniu, są w świątyni. Stoją tam i nauczają lud. Wówczas dowódca straży świątynnej udał się tam wraz z podwładnymi i sprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem, aby lud ich nie ukamienował. Po przybyciu postawili ich przed wysoką radą. Arcykapłan powiedział: surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział: trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Wy zgładziliście Jezusa, zawiesiliście go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców go wzbudził. Wywyższył go w swojej mocy jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w furię i postanowili ich zabić. Wtedy jednak wystąpił w Wysokiej Radzie pewien faryzeusz imieniem Gamaliel. Był on nauczycielem prawa i cieszył się poważaniem całego ludu. Polecił wprowadzić apostołów na chwilę. Wyprowadzić apostołów na chwilę. A gdy to uczyniono, powiedział: Izraelici, dobrze się zastanówcie, co chcecie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno powstał Teudas, podawał się za kogoś wielkiego, przyłączyło się do niego około 400 ludzi, lecz gdy został usunięty, wszyscy, ilu ich za nim poszło, rozproszyli się i zniknęli. Po nim powstał Juda Galilejczyk w czasie spisu i pociągnął lud za sobą. On też zginął, a ci wszyscy, którzy go posłuchali, poszli w rozsypkę. I w tym przypadku wam radzę, zostawcie tych ludzi w spokoju. Jeśli ich zamiary i działania wynikają z pobudek czysto ludzkich, to spełzną na niczym. Jeśli jednak jest to sprawa Boża, to nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym może się okazać, że walczycie z Bogiem. I posłuchali go. Następnie przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę, zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. Oni natomiast opuszczali Wysoką Radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania dla Jego imienia. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Kolejna historia z Dziejów Apostolskich, która ma nam coś do powiedzenia na temat Ducha Świętego i w ogóle na temat Kościoła. I wiecie, to co porusza moje serce, co przykuwa moją uwagę, kiedy czytamy ten fragment, to jak dla Kościoła istotne było, żeby każdy możliwy sposób, ale głosić Ewangelię. Wszystko tak naprawdę było temu podporządkowane w życiu Kościoła. Żeby tylko rozgłaszać imię Jezusa, żeby rozgłaszać Ewangelię, nawet jak się znaleźli z tego powodu w więzieniu, to widzimy, że całe działanie Boże tak jest nakierowane w tym kierunku. Przychodzi anioł i co im mówi, kiedy ich uwalnia? Nie po to, żeby tylko ich uwolnić, żeby im było dobrze, tylko mówi tak: idźcie, stańcie w świątyni, ogłaszajcie ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. Tak? Oni zostali po to zwolnieni. W przeciwnym razie, gdyby tego nie chcieli zrobić, to może by w tym więzieniu dalej zostali. Ale nic nie mogło zatrzymać Bożego działania, żeby Ewangelia była rozgłaszana i wszystko w wszechświecie było temu podporządkowane, służyło Bogu, żeby ten cel mógł być realizowany. I tak zrobili, tak? Nastąpiło niesamowite, cudowne uwolnienie apostołów, a oni zaraz, cały czas przecież wiedząc, Co może się stać, że żyją pod zagrożeniem? 3 tygodnie temu, kiedy czytaliśmy o tym, jak oni się po prostu modlili, kiedy zostały pierwsze groźby w ich stronę skierowane, że Panie, Ty pozwól z całą odwagą głosić Twoim sługom Twoje Ewangelię. Pozwól, tak? To było ich pragnienie, które napędzało funkcjonowanie Kościoła i to, w którą stronę Kościół zmierzał. Kiedy ich sprowadzono przed tą Wysoką Radę, arcykapłan mówi tak: surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. To jest pewien obraz tego, czego możemy się też spodziewać. Że przeciwnik będzie chciał zawsze zamknąć usta Kościołowi. Zrobić wszystko, żeby tylko Ewangelia nie była zwiastowana, żeby dobra nowina nie rozbrzmiewała. A co oni zrobili? Napełnili Jerozolimę nauką Jezusa. I to jest piękne. To jest piękne. Oni w krótkim czasie, to miasto, które miało pomiędzy 100 a 200 tysięcy mieszkańców, więc powiedzmy co najmniej 2 razy tak duże jak Starogard, napełnili to miasto nauką Jezusa. Dla arcykapłanów to było oczywiste, tak? Tego nie szło nie zauważyć, że wszędzie jest mowa o Jezusie. I tak sobie myślę, jaki to jest piękny cel też dla nas. Napełnić ten Starogard nauką o Jezusie. Żeby Bóg nas, Bóg chce tak nas prowadzić, tak? Że to jest cel, żeby to Kociewie, żeby te wszystkie tu okolice zostały napełnione nauką o Jezusie. Żeby tutaj ludzie słyszeli o Jezusie. To jest Boży cel, który gdzieś tam zapada też mi w serce. Gdzieś to ten fragment mnie zatrzymuje i myślę o tym. Jakie to jest piękne, żeby ludzie inni z zewnątrz mogli pewnego dnia tak powiedzieć o nas. To jesteście wy, którzy napełniliście tutaj te okolice nauką o Jezusie. Nauką o Jezusie. Ale też mówi tak: chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka, tak? Czyli to o tym też była mowa i Piotr odpowiada w imieniu apostołów. Trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. I kiedy patrzymy na tą przemianę, która w Piotrze zaszła, bo jeszcze niespełna 3 miesiące wcześniej, kiedy miał się przyznać do Jezusa w chwili zagrożenia, tak, kiedy Jezus został aresztowany, to się 3 razy go zaparł. I to jest też pewien obraz, tak, że tak naprawdę myślę, że niejednokrotnie to wyczuwamy, że jest taka presja i że to jest walka duchowa. W tym kraju, czy gdziekolwiek indziej, możesz wyrażać swoje poglądy o ekologii, o, nie wiem, gender, homoseksualizmie, czymkolwiek tam jeszcze, polityczne i tak dalej. Ale kiedy chodzi o Ewangelię, to przychodzi zawsze presja, żeby zamknąć usta. Żeby nie mówić. Żeby ulec tej groźbie, którą się wyczuwa w powietrzu, w atmosferze. Że jeśli będę mówić, to co ludzie powiedzą. Ludzie mogą chcieć mnie wrzucić do więzienia. Czy takiego fizycznego, czy takiego więzienia symbolicznego, gdzie będziemy zamknięci, gdzie będziemy siedzieć cicho, że, gdzie się nam ograniczy, gdzie będziemy ograniczeni w tym, żeby Ewangelia mogła być rozgłaszana. A Piotr mówi co? Zobaczcie, jak on się zmienił. Trzeba być bardziej posłusznym Bogu niż ludziom. Nie już człowiek nie zatrzyma, tak jak dawniej. To jest... Piotr się sam nie zmienił, tak? Tylko dlatego, że Duch Święty był w nim. Dlatego ta zmiana mogła w nim tak drastyczna, czy tak radykalna nastąpić. I Piotr mówi tak. Wy zgładziliście Jezusa. Zawiesiliście Go na krzyżu. wy. Wy to zrobiliście, tak? I to w jakiś sposób mnie porusza, bo ja mam takie wrażenie, myślę, że pewnie tylko ja, że my żyjemy dzisiaj w czasach tak zwanej poprawności politycznej, gdzie tolerancja to jest takie jedno z najważniejszych haseł naszej obecnej cywilizacji. Wszystko wszystkim wolno. Jedynym ograniczeniem jest tylko to, dopóki nie krzywdzisz drugiego człowieka. Ale nawet tu zaczyna się to pojęcie relatywizować. Wszystko staje się względne. Zabić dziecko, no nie, jakie zabić dziecko? To jest tylko zlepek komórek. Przecież to jest dobre dla kobiety, tak? To jest dzisiaj narracja, że się chce przewrócić to, co jest, jeszcze myślę, do niedawna było dla wszystkich oczywiste, że jednak jest złem. Dzisiaj się to odwraca kota ogonem. Mówi się, że to jest dobro. Tak, że mieszać ludziom, jeśli chodzi o ich tożsamość płciową, żeby mężczyzna był mężczyzną i żeby mężczyźni byli prawdziwymi mężczyznami męskimi, a kobiety, żeby były kobiece? Nie. Widzicie, dla mnie to jest jakiś absurd. Jakaś feministka w Polsce wymyśliła, żeby dzieci nie nazywać imionami, bo to już z góry określa ich płeć, tylko nadawać im numery. I dopiero jak będą dorosłe, same są określone, jakie imię chcą mieć. Takie, dla mnie to jest totalna bzdura. Co za, wiecie, co bym powiedział o tej kobiecie? Nie chcę tutaj głośno powiedzieć. Co ja myślę o niej, tak? Takie rzeczy ktoś wypowiada i wcale sobie nie żartuje, to nie jakiś kabaret. Ktoś mówi poważnie takie rzeczy, tak? Przecież w Holandii to już jest. Przy akcie urodzenia nie wpisuje się płci, tak? Czyli myślę, że jesteśmy w takim czasie, gdzie nie wolno ci nic powiedzieć, co myślisz wprost o drugim człowieku, bo wszystko trzeba tolerować. Nawet pedofilia. Więc już dzisiaj są głosy, ale przecież pedofil nie krzywdzi dziecka, on nie kocha. Dopóki nie gwałci, tylko kocha, no to są głosy, które już chcą nawet zaakceptować pedofilię w Kanadzie, czy w innych, czy w Stanach i tak dalej. Te głosy się podnoszą. Przesuwa się kolejną granicę, tak? Skoro homoseksualista jest zdrowy i normalny, to dlaczego nie pedofil? Dlaczego nie zoofil, jakikolwiek tam inny? I wiecie, to mnie zastanawia, bo ja czasami mam takie poczucie, że nawet w Kościele jest coś takiego, że pewnych rzeczy nie można mówić wprost, na zasadzie ludziom powiedzieć, żeby ich nie urazić. Wy zabiliście Jezusa. Reakcją na słowa Piotra było to, że oni wpadli w furię. Gdyby on się zachował bardziej dyplomatycznie, bardziej grzecznie i mówił mu, wiecie, bo nasze grzechy ukrzyżowały Jezusa, nie? Ale on mówi, to wy zgładziliście, to jest wasza wina. Was, religijnych ludzi, tak? Gdyby tego nie mówił, gdyby powstrzymał swoje słowa, może by ich zwolnili. Tam im tam coś nagadali i ich zwolnili. Ale on pod natchnieniem Ducha Świętego prowokował ich w pewien sposób do takiej reakcji, tak? Przeczytałem w tym tygodniu taką myśl, która brzmi tak. Bycie wyrazistym kosztuje, bycie rozmytym jest za darmo. Bycie wyrazistym kosztuje, a bycie rozmytym jest za darmo. Pewnego razu, kiedy apostoł Paweł zaczął głosić Ewangelię, może to znajdę, był pewien tam mak mędrzec i posłuchajcie, co Paweł mu powiedział. Napełniony Duchem Świętym. Patrzył się w niego i powiedział, synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Czasami myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś tak powiedział, to by, gdzie pod natchnieniem Ducha Świętego chcielibyśmy to osądzić? A jednak, wiecie, kiedyś brat Jun w jednym ze swoich kazań, wiecie, ten człowiek z książki znany, Człowiek z nieba, to przeszedł straszne prześladowania w Chinach. Kiedy ktoś się go zapytał, dlaczego Kościół na Zachodzie nie jest prześladowany? On powiedział tak, bo wy nie głosicie po prostu Ewangelii. A jeśli już głuszycie Ewangelię, to rozmyto, żeby ludzie poczuli się lepiej. A nie, żeby mówić im, że wy zginiecie bez Jezusa. Że wasze grzechy zabiły ludzi, Jezusa, tak? Wprost ludziom powiedzieć, że to twój grzech sprawił, że Jezus umarł na krzyżu. Więc z nich była taka odwaga i Piotr mówi, że Bóg naszych ojców go wzbudził. Tak, wy zrobiliście to, ale Bóg zrobił to. Wywyższył go swojej mocy jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. Tak? Czyli to jest Ewangelia. Wy zrobiliście zło, ale nawet tutaj nie można wyczuć, żeby Piotr ich potępiał. Piotr im powiedział prosto z mostu prawdę, dla nich niewygodną, ale to było prawdziwe, bo to była prawda, że przecież to było ich dążeniem, że ci religijni ludzie ukrzyżowali Jezusa, ale zarazem mówi o dobrej nowinie. Wy zamierzyliście zło, tak jak kiedyś bracia Józefa względem Józefa, a Bóg to obrócił w dobro. I Józef był takim typem Jezusa, gdzie bracia, czyli w tym wypadku arcykapłani, postanowili zgładzić Jezusa, ale z tego wynikło dobro. Teraz okazuje się, że Józef, czyli ten Jezus, przynosi wam zbawienie, żebyście wy nie zginęli. I to, na czym dzisiaj chciałbym się szczególnie skupić, na tych słowach apostoła Piotra. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. My jesteśmy tego świadkami. I kwestia świadectwa jest kluczową kwestią, która przewija się przez Dzieje Apostolskie, jeśli chodzi o działanie Ducha Świętego. Świadectwo, że my mamy świadectwo, że my jesteśmy świadkami. Przypomnę to, co Jezus powiedział Ewangelii Jana, kiedy mówił, że On odchodzi, że jest czas, żeby On odszedł z tej ziemi, ale mówi w 16 wersecie i dalej 14 rozdziału Ewangelii Jana: ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, jeszcze chwila, świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. Tak? To jest świadectwo, które mają wierzący ludzie. Nie tylko apostołowie, bo oni byli tego bezpośrednimi świadkami, to się wydarzyło na ich oczach dosłownie, fizycznych, ale my również mamy świadectwo, bo my widzimy Jezusa. Bo kto przestrzega Jego przykazań, tego ja ukocham i Ojciec go ukocha i objawię mu samego siebie, tak? Że mamy wewnętrzne objawienie o Jezusie. To nie jest tylko kwestia wiedzy, ale tego, co doświadczamy wewnątrz siebie i to, co Jan również mówi, ale w swoim pierwszym liście w 5 rozdziale od 4 wersetu, kiedy mówi tak: wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Tak? Więc zrodzenie z Boga, zrodzenie z Ducha Bożego daje nam ten fundament do tego, żeby odnieść zwycięstwo. Nie sama wiara nawet, ale wiara, która działa w zrodzonym, odrodzonym człowieku przez Ducha Bożego. Kto bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Świadectwo zatem pochodzi z trzech źródeł. Są nimi Duch, woda i krew. A to, co głoszą, jest spójne. Może to trochę enigmatycznie brzmi, ale tu przynajmniej chodzi o trzy rzeczy. Woda i krew odnosi się po pierwsze ogólnie do życia ludzkiego, że Jezus się narodził jako człowiek i umarł jako człowiek, ale też do momentu chrztu Jezusa i Jego śmierci krzyżowej, ale też do samego momentu też Jego śmierci, kiedy z boku Jezusa upłynęła zarówno woda, jak i krew. Stając się ta woda, która wypłynęła z boku Jezusa, już dla pierwszych chrześcijan była ewidentnym symbolem, że to był ten moment, kiedy ta woda ducha wypłynęła z Jezusa. Kiedy ta rzeka ducha wypłynęła z Jezusa od momentu, kiedy On umarł. Jego krew otworzyła nam drogę, otworzyła drogę Duchowi Świętemu, żeby Duch Święty mógł działać na ziemi. Więc już wtedy wiemy, że byli ludzie, którzy chcieli podważyć autentyczność śmierci Jezusa. Że to wszystko była mistyfikacja. A Piotr mówi wprost. Śmierć Jezusa jest autentyczna. Woda i krew są tego dowodem. To nie było czegoś na niby. To była autentyczna, prawdziwa śmierć. Jezus był prawdziwym człowiekiem, bo był też wtedy, już się pojawiły nauczania za czasów pierwszych apostołów, że tak naprawdę Jezus był jakimś tylko duchem, a to było ciało fizyczne było tam i tak dalej, że ten duch stąpił. No, takie tam różne bzdury były. Więc istniały takie poglądy, które chciały w jakikolwiek sposób odnieść ludzi od tej prawdy, że to wszystko było prawdziwe. To się stało naprawdę. To nie było żadne złudzenie, którym ludziom zostało przedstawione. Więc duch, woda i krew głoszą i duch składa o tym świadectwo. Czyli tak Duch Święty poświadcza w naszym wnętrzu, czy jest to prawdą. I chociaż my dzisiaj nie widzieliśmy i za naszego życia nie było ukrzyżowania Jezusa, to my mamy wewnętrzne świadectwo tego, że to jest prawdziwe. Bo widzimy też Jezusa, tak? Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, zauważmy, że świadectwo Boga jest ważniejsze. Jest to przecież świadectwo z samego Boga złożone o Jego własnym Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo. Tak? Ma w sobie świadectwo. Kto nie wierzy Bogu, uczyni Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył On o swoim Synu. Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. W czwartek na grupie rozważaliśmy fragment z listu do Rzymian, 8 rozdziału, gdzie czytaliśmy o tym, że tak ważne jest, żeby mieć Ducha Chrystusowego. Bo kto nie ma Ducha Bożego, ten nie należy do Chrystusa. A jeśli nie mamy Ducha Chrystusowego w sobie, to nie zostaniemy wzbudzeni do życia. Bo tak jak Chrystus został wzbudzony przez to, że w Nim był Duch Boży, tak samo i my. Więc potrzebny jest nam ten Duch, bo bez tego Ducha nie należymy do Chrystusa. Tak? Ale kto ma Ducha Bożego, kto został zrodzony na nowo, ten ma w sobie świadectwo. Dlatego też Ewangelii Jana i Jezus też mówi o tym, że kiedy On odejdzie, Duch Święty będzie składać o mnie świadectwo i mówi do apostołów i wy również, bo jesteście ze mną od początku. I później mówi te słowa, że kiedy Duch Święty przyjdzie, będzie przekonywać świat o tym, że ten świat trwa w błędzie na temat grzechu, sprawiedliwości i sądu. Tak? Więc od początku też w Dziejach Apostolskich widzimy to współdziałanie Ducha Świętego i apostołów w świadczeniu o Jezusie. Że oni nie głosili jakiejś wiedzy, tak? Oni składali świadectwo tego, co jest prawdziwe, co oni przeżyli, co jest w ich życiu. Bo mieli w sobie to świadectwo. I dla nich to było istotne, że kiedy oni głoszą, to Duch Święty pracuje w ludziach i poświadcza prawdę. Tak? Działa w sercach ludzi. W niektórych to będzie działać na zasadzie, że to będzie, jak mówi apostoł Paweł, zapach na śmierć, wonność Chrystusowa, która jest dla niektórych oznaką zapachu śmierci, bo nie przyjmują Ewangelii, odrzucają ją, a dla tych, którzy ją przyjmują, jest to życiodajny zapach. Ta wonność Chrystusowa, która jest przez Ewangelię przekazywana. Więc wiecie, to jest też dobra myśl, że kiedy my tak naprawdę głosimy ludziom i składamy świadectwo, to Duch Święty też jest z nami w tym. My możemy przestać mówić, ale Duch Święty dalej może działać i działa w życiu wielu ludzi, wykonuje swoją pracę. Ale to, co mówi też tutaj apostoł Piotr, że mówiąc te słowa, że świadkiem jest też Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. I to posłuszeństwo jest tutaj bardzo istotne. Kiedy apostoł Paweł mówił do Galacjan, o nierozumni Galacjanie w 3 rozdziale, kto was otumanił, was, przez których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, Czynili to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Ten, który wam daje ducha, w jaki sposób to się dzieje? Dlatego, że słuchacie z wiarą, tak? Więc jest takie fundamentalne, zupełnie podstawowe posłuszeństwo, które polega na tym, że wierzący człowiek, czy ten, który wierzy w Jezusa, daje posłuch Ewangelii, przyjmuje ją, zgadza się z nią i jest posłuszny, tak? To, co w pierwszym swoim kazaniu w Dziejach mówił Piotr, że opamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Więc dla każdego, tak? Dla każdego jest obietnica Ducha Świętego dana, ale jest przyjmowane to przez posłuch z wiarą, przez to posłuszeństwo w słuchaniu. Ale też kiedy patrzymy w ogóle na dzieje apostolskie, to możemy zauważyć, jak dla Kościoła było istotne, że to było priorytetowe dla Kościoła posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Już kiedy tylko Jezus przed swoim odejściem, kiedy czytamy o tym w dziejach, w Ewangelii Łukasza na koniec, kiedy Jezus mówi, ale wy nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale czekajcie na spełnienie się obietnicy Ojca, aż stąpi na was moc z wysokości. Oni już temu nakazowi zostali posłuszni. Mogli sobie pójść gdziekolwiek chcieli, tak? Ale oni wiedzieli, Pan im powiedział, że oni nie mogą odejść z Jerozolimy. Oni mają w niej pozostać i tam czekać na obietnicę Ojca. I tak zrobili, tak? Gromadzili się codziennie na modlitwie i oczekiwali. 10 dni. 10 dni trwało ich oczekiwanie, zanim wstąpił Duch Święty, ale oni trwali. A potem, kiedy czytamy, że Duch Święty wstąpił, to też jest istotne. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał, jak Duch im poddawał. Tu też jest mowa o posłuszeństwie. To nie jest tak, że Duch Święty ich w jakiś sposób obezwładnił i zaczęli coś mówić. Oni mówili. To nadal oni mówili. Ale nie mówili tego, co im przyszło, że tak powiem, na ślinę, ale mówili to, co im poddawał Duch Święty. Tak? Więc to musiało być poddanie się Duchowi Świętemu. Ta postawa w nich była, to oczekiwanie, to nastawienie w nich było, że oni byli na to otwarci i byli poddani Duchowi Świętemu. Mówili tak, jak Duch Święty im poddawał. Potem, kiedy jak czytaliśmy o tym, że posłuszni temu Duchowi Świętemu szli i składali świadectwo o Chrystusie, kiedy właśnie te pierwsze groźby padły w ich stronę, to oni przyszli i kiedy mówili, Panie, pozwól Twoim sługom głosić to słowo z przekonaniem i odwagą, to dlatego, że chcieli być posłuszni głosowi Ducha Świętego, który ich do tego kierował. I co się stało? Rzeczywiście ten Duch Święty na nich wstąpił, dlatego, że oni byli poddani, że byli posłuszni temu. Poddawali się Duchowi Świętemu w różnych sytuacjach. Kiedy na przykład Filip w Dziejach Apostolskich jechał sobie gdzieś tam, czytamy, że Duch powiedział Filipowi, idź i przyłącz się do tego rydwanu. I co on zrobił? Się zastanawiał, czy jakiś tam głos, czy coś? Nie wie, może nie. Czytamy, a Filip podbiegł. On nie tylko poszedł, on zaraz pobiegł. Tak? Duch mu mówi, a on biegnie. Wiedział, że Duch mówi i za tym głosem poleciał. Kiedy apostoł Paweł ponad naturalny sposób spotkał się z Panem, czy jeszcze wtedy Saul, czytamy o Ananiaszu, który się modlił i Pan do niego mówi. Idź na ulicę prostą, tam czeka ten Paweł, ty masz na niego włożyć ręce. A Ananiasz, no ale Panie, ty wiesz, jaki to człowiek, nie? Przecież on mnie zaraz może do więzienia wrzucić, bo przecież to jest jego zamiar, nie? A Pan mówi, ty się nie martw, tak trochę parafrazując, rób to, co ja ci mówię, bo on będzie moim narzędziem, tak? I zobaczcie, Ananiasz chociaż chciał wejść trochę w dyskusję z Panem, nie dyskutował na dłuższą metę, tylko posłusznie poszedł i zrobił to, co Pan kazał, chociaż to było ryzykowne. Kiedy mamy sytuację z nawróceniem się Korneliusza, kiedy Ewangelia dotarła do pogan, co tak naprawdę nie było w sercach apostołów i było jakby nienaturalne dla nich, to kiedy czytamy o tym, że Piotr, modląc się, miał wizję i Bóg mu zsyła te nieczyste zwierzęta, mówi, jedz, Piotrze, zabija, mówi, Panie, przenigdy nie tnie tego, co nieczyste. A Bóg mu mówi, ale ja to oczyściłem. Więc nie nazywaj nieczystym tego, co ja już nazwałem czystym, tak? I wtedy, kiedy Piotr rozmyślał nad tym, co widział, czytamy, że pogrążony w myślach Piotr usłyszał głos ducha, szukają ci trzej mężczyźni, ale wstań, zejdź na dół, idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. I co Piotr mówi, robi, chociaż jest to troszeczkę jakby wbrew jego przekonaniom, idzie, bo Duch mu powiedział, tak? Jest posłuszny. Jest posłuszny temu głosowi Ducha Świętego. Potem jest zdumiony, on jest zdziwiony, kiedy Duch Święty wstępuje na tych pogan, co się dzieje. On troszeczkę się zachował jak ten Jonasz w Niniwie. Wcale mu nie było, jakby tak powiem, na myśli czy po drodze, żeby poganie byli napełnieni Duchem Świętym. Ale był posłuszny wbrew jakby swoim osobistym nastawieniom. Bo mówi tak, Duch podpowiedział mi, że mam z nimi iść bez wahania. Duch mu powiedział, dobra, Duch mówi, ja robię to, co Duch mówi. Tak? Czyli to widać, że to nastawienie posłuszeństwa Duchowi Świętemu było oczywiste i naturalne w życiu pierwszego Kościoła. Kiedy w Antiochii, czytamy o tym dalej, w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, Kościół był zebrany na modlitwie, czytamy, że w czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożył na nich ręce i wyprawili. Duch Święty mówi, tych oddzielcie wek z kościoła. Oni idą tam, tak? I nie było żadnego ale z ich strony. To było automatyczne. Pan mówi, my robimy, tak? To posłuszeństwo. Oni więc wysłani przez Ducha Świętego, czytamy, udali się do Seleucji i tak dalej, i tak dalej. Byli gotowi w każdej chwili zrobić to, co Duch mówił. Nie przeciwstawiali się w żaden sposób Duchowi Świętemu. Kiedy, może jeszcze ostatni fragment, szli właśnie Paweł z Barnabą, to czytamy, że przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa, bo Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem Myzję, doszli do Troady, potem Paweł miał widzenie, że Macedończyk go wzywał do siebie i odebrali to jako Boże prowadzenie. Więc mógłby jeszcze inne fragmenty podać Dziejów Apostolskich, ale kiedy tak zrobimy taki przegląd, chociażby taki powierzchowny tego, co się dzieje w Dziejach Apostolskich, w jaki sposób funkcjonuje Kościół, to te słowa apostoła Piotra, że Duch Święty jest też tego świadkiem, którego Bóg daje tym, którzy są mu posłuszni. Oni byli posłuszni, pielęgnowali w sobie to posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dlatego też rzeczy się pewne działy. Wiecie, dzisiaj się mówi, nieraz już tą myśl przytaczałem i pewnie różni inni kaznodzieje gdzieś tam można ją usłyszeć, że nie chodzi o to, żebyśmy my mieli Ducha, ale żeby Duch miał nas. Dlatego, że dzisiaj możemy zaobserwować pewne zjawisko, że ludzie się zachłystują posiadaniem Ducha Świętego i Jego darami i tymi możliwościami i tymi ekscytującymi przeżyciami, którym można mieć Duchem Świętym. Ale to jest jakby takie bardziej egoistyczne i skierowane na siebie, bo ja chcę się dobrze czuć. Tak? Przeżywać tą ekscytację w związku z tym. Aniżeli rzeczywiście chodziło o to, że skoro mam tego Ducha, to tak naprawdę ten Duch mnie ma. I cokolwiek zechce, nie będzie żadnego ale z mojej strony. On każe, ja robię. Nie dyskutuję z tym, nie kłócę się w myślach, że mi coś tam nie pasuje i tak dalej, jak w przypadku tych ludzi. Tu, czyli w tym wypadku apostołów, dla których to były sprawy oczywiste. Oni znali głos Ducha Świętego, i byli mu posłuszni. Dlatego Dzieje Apostolskie możemy nazwać Księgą Ducha Świętego, Księgą Dziejów Ducha Świętego i Dzieł Ducha Świętego. Bo tak naprawdę, chociaż może jakby na pierwszy rzut oka wydaje się, jak sama nazwa zresztą wskazuje, że to są dzieje apostolskie, więc widzimy tutaj przynajmniej Piotra i Pawła jako główne postacie dziejów apostolskich, ale tak naprawdę gdzieś tam w cieniu tego wszystkiego widzimy, kto za tym wszystkim stoi, co się dzieje przez te postacie. Duch Święty stoi. Cokolwiek się wydarzyło w dziejach apostolskich, wydarzyło się przez to, że ludzie byli poddani Duchowi Świętemu. Wiecie, jest takie też powiedzenie, że łatwiej jest kierować samochodem w ruchu, niż kiedy stoi w miejscu. Dzisiaj może kierownicy mają wspomagania i tak dalej, te inne kwestie, więc może jest łatwiej, ale prawdą jest to, że dlatego, że oni szli, dlatego Duch Święty mógł ich prowadzić. To prowadzenie było łatwiejsze. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to, to jest też istotna lekcja dla nas, że widząc taki Kościół, my chcemy też być tacy, tak? Poddani Duchowi Świętemu, żeby Duch Święty nas prowadził. I kiedy to powiedział, tak oni wpadli w tą furię, Bóg w jakiś sposób tam czuwał nad nimi i przez mądrą radę Gamaliela nie zabili ich, jeszcze nie tym razem, to wychłostali ich. I wiecie, to jest absolutnie niezwykła postawa. Ludzie zostali upodleni, upokorzeni, apostołowie, tak? Dostali cięgi. Na pewno ich fizycznie bolało, a oni cieszyli się. Z jakiego powodu? Że zostali uznani za godnych tak niegodnego potraktowania dla Jego imienia. I to widzimy w tych ludziach, że oni byli gotowi zapłacić każdą cenę dla imienia Jezusa. Nie byli, o jacy my poranieni teraz, dosłownie i fizycznie, bo ktoś nam coś powiedział i tak dalej. Nie byli słabi, tak? Oni byli gotowi położyć swoje życie dla Ewangelii, dla Jezusa. I byli dumni z tego, że zostali uznani za godnych, by cierpieć dla imienia Jezusa. Że to napełniło ich radością Ducha Świętego, tak? I myślę, że dzisiaj my jesteśmy często, tak generalizuję, tak, w Europie, słabym Kościołem właśnie z tego powodu, że my jesteśmy tacy mięscy, tacy za bardzo rozczuleni nad sobą, być może, trochę też, bo nie ma w nas często tej determinacji, która w nich była. Nic nas nie zatrzyma, żeby tylko głosić Ewangelię. I czytamy, że pomimo tego, że im grozili, i to nie były, rzucamy słowa na wiatr, tak? Przez tych, którzy te pogróżki składali. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Każdego dnia. Duch Święty ma coś do zrobienia z nami wciąż. On pracuje w nas od dawna i przygotowuje nas na to, co chce tutaj zrobić. Można powiedzieć, czy mógłbym tak powiedzieć w ten sposób, że dzieje apostolskie, bo Kościół jest powszechny i apostolski, czyli te dzieła Ducha Świętego w Starogardzie jeszcze nie zostały skończone, tak? Jeszcze Duch Święty tutaj nie skończył swojej pracy. I Duch Święty kogo, jak nie nas? No. I na pewno jest tutaj spore pole jeszcze dla nas do nauki, do kształtowania i pielęgnowania sobie tej gotowości do posłuszeństwa każdej wskazówce Ducha Świętego. Dla tamtych ludzi, dla Kościoła, pierwszego Kościoła, to było niezwykle istotne. I oni to widać, że to pielęgnowali, to dla nich było ważne, to było wartością. I dzisiaj, kiedy o tym mówię, to też wierzę w to, że Duch Święty kładzie i chce wkładać to w nasze serca, żeby również dzisiaj dla nas to było priorytetowe, żeby to było wielką wartością w naszych sercach, żeby też nami to kierowało. Że Jestem przekonany, że do każdego z nas na różne sposoby Duch Święty mówił w naszym życiu i kierował nami, czy próbował nami pokierować, a nie zawsze to robiliśmy. Dwa przykłady podam z mojego życia, takie, myślę, mocne, które ja osobiście przeżyłem. To było 12 lat temu. Sadziłem w lesie z pewną kobietą w parze. No, bo tak po prostu było nas tam dużo i kobiety były w parze, które wsadzały sadzonki, a ja ze szpadłem. Ta kobieta, ja miałem 30, tam powiedzmy kilka lat, byłem świeżo, pewnie jeszcze po ślubie z Sylwią, a ona jakby wyczuła, że ja jestem inny. Ja się odróżniałem od tych wszystkich innych ludzi. Jakoś taki był czas, że my w tej parze sadziliśmy w oddaleniu od wszystkich innych. I ona się otworzyła przede mną i zaczęła mi opowiadać o kolejach swojego życia. A no, przeżyła dramatyczne rzeczy. Kobieta 50 lat, nie wiem, tam dziesiątka czy ile dzieci w swoim życiu. W ciągu tego życia dwójkę dzieci straciła w wypadkach. Nie w jednym wypadku, ale w ciągu kilku lat, tak? Dwójkę dzieci straciła w wypadkach. Męża nie ma. Mężczyźni różni się przewijają. I że poszukuje miłości tak naprawdę. A ja słuchałem ją i w sobie tak sobie myślę, kobieta się otwiera, co ja będę tam jej wiele mówić, bo jeszcze coś może poczuje, że ja okażę jej serce i może i do mnie i nie powiedziałam jej nic. Na drugi dzień nie przyszła do pracy. Okazało się, że w nocy stała się tragedia. Zamordowała swojego partnera. Udusiła go w nocy. I nie wiem, czy gdybym głosił jej Ewangelię, czy ona by to zrobiła, czy nie. Tego nie wiem, ale jedno wiem, że Duch Święty chciał przeze mnie wyciągnąć rękę do niej i dać jej szansę. Ale ja przez moją jakąś oporność, niewrażliwość, że co ja tam będę kobiecie wiele gadać, bo nie wypada, żeby jakoś mężczyzna zbliżał się za bardzo do kobiety i otwierał przed nią swoje serce. Jaki ja głupi byłem. Ja ile razy sobie plułem w mordę, że tak powiem, za to, że tak się zachowałem. Ale to była nauczka dla mnie. Jeśli Duch Święty ci mówi, nie zasłaniać się, nie szukać wymówek, tylko po prostu to zrobić. Druga sytuacja. Głosiliśmy Ewangelię tutaj na rynku w Starogardzie z grupą misyjną. Organization Mobilization. Staliśmy koło tam mniej więcej w tym miejscu, gdzie był Empik na rynku. I taki opór. Ludzie przychodzą, nikt się nie zatrzymywał. I wiecie, chodziłem po tym rynku, modliłem się i takie dziwne wrażenie odczułem. Przenieście się w okolice Banku Millennium, tutaj, gdzie jest na rogu ten rolnik i tak dalej. Kilkadziesiąt metrów. Głupie. Ale wiecie co? Stwierdziłem, mam takie przeczucie, zróbmy to. Wiecie, co się okazało? Przenieśliśmy się te kilkadziesiąt metrów i nagle tłum się wokół nich zgromadził. Ludzie się zatrzymali, kilkanaście, w pewnym momencie pewnie może około 30 osób i oglądali to, co jakieś tam pantomimy, które oni przedstawiali. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak. Co było, że w tym miejscu nie, a w tym tak. Nie rozumiem tego. Do dzisiaj nie potrafię sobie tego wyjaśnić, jakoś tu uzasadnić. Ale wiem jedno, że posłuchałem się Ducha Świętego, dziwnego wrażenia i stało się to, co się stało. Więc Duch Święty na różne sposoby wierzy, że On chce do nas przemawiać, chce nami kierować i chce naszego posłuszeństwa w tym względzie. Wierzę, że na Polskę idą lata, które mogą być wyjątkowe w historii Kościoła i tego, co Bóg będzie chciał czynić. Widzimy tego zmiany. Wielu ludzi bożych w Polsce to zauważa, że coś się szykuje. Coś się szykuje. Widać tego pierwsze zwiastuny, jaskółki. I teraz pytanie. Czy Duch Święty będzie mieć nas? Czy my okażemy gotowość, czy będziemy mieć sobie wypielęgnowane takie nastawienie i postawę gotowości w posłuszeństwie? Tak jak mówi Słowo Boże, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Także Duch Święty bierze nas jakby taką szkołę i dziś, jeśli my zatwardzimy raz, drugi, trzeci swoje serce, to w pewnym momencie może się okazać, że Duch Święty już nas nie prowadzi. Bo po co ma do nas mówić, jak i tak się nie mamy zamiaru go słuchać, tak? Ale z drugiej strony Duch Święty chce nas wprowadzić jeszcze głębszy wymiar, jestem o tym przekonany, poruszania się w duchu, tak? Poddawania się prowadzeniu Ducha Świętego, kiedy będziemy w pewien sposób zdani tylko, być może na takie bardzo subiektywne wrażenia i odczucia. Oni w tym byli obyci, można powiedzieć, dlatego nie wiedzieli. Duch powiedział mi, Duch to objawi mi. To nie było wątpliwości, a czy to Duch, a czy to ja, a czy to może diabeł. Nie, oni byli pewni. Duch mi powiedział, Duch nam powiedział, Duch kazał to zrobić, tak? Postanowiliśmy my i Duch Święty, tak? Takie były ich oświadczenia na przykład. Oni mieli co do tego pewność, bo znali Ducha Świętego. Byli wrażliwi na to, co On mówi. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, oni nie zatwardzali swoich serc i serca były otwarte, żeby za tym pójść. Więc niech Słowo Boże w nas pracuje. Dzisiaj też przez to Słowo, bo to jest pewien kierunek, który też nam Słowo Boże wytycza. Dla nas. Że my potrzebujemy być tymi otwartymi ludźmi na Ducha Świętego, którzy mówią też Bogu: Panie, nie ja chcę Ciebie mieć, żebyś tylko mi błogosławił, żeby mnie było dobrze, ale chcę, żebyś Ty mnie miał i żebym ja był do Twojej dyspozycji, tak? Że jestem dyspozycyjny dla Ciebie. Jeśli Ty mi powiesz, idź tam, to ja nie powiem, ale ja tam nie pójdę, bo mi się tam nie podoba, bo mi coś tam nie odpowiada, albo coś mi się nie zgadza, tak? Tylko bez wahania, bez dyskusji powiem, tak jak Słowo Boże mówi, kiedy Duch Święty się pyta przez proroka Izajasza, ale kogo mam posłać? To Izajasz mówi, oto ja, poślij mnie. On był gotowy, on się nie wymawiał jak inni, a ja nie umiem mówić jak Mojżesz, tak? Ja jestem może jąkałą, czy tam Jeremiasz, a ja jestem za młody, ja się nie nadaję i tak dalej, i tak dalej. My mamy swoje wymówki. Ja nieraz wciąż łapię się na tym, że Duch Święty delikatnie tchnie, żebym coś powiedział, a ja nie powiem. Co ja tam będę mówić, tak? Że my potrzebujemy trwać takiej wrażliwości, takim napełnieniu Duchem, tak? Że pielęgnować to napełnienie Duchem w naszym życiu, żeby na te delikatne tchnienia, kiedy On trąci nas, to my zaraz idziemy. A nie, że my będziemy się stawać, bo coś tam, coś tam, coś tam, tak? Więc wierzę, że On w nas pracuje, On nie, że tak nas nie zostawił, ale nas przygotowuje cały czas i myślę, że to będzie czas, który najbliższe lata, czy tam, nie wiem, najbliższy jakiś okres czasu, kiedy będziemy doświadczać coraz więcej takich rzeczy. Przynajmniej wtedy, kiedy będziemy gotowi poddawać się Duchowi Świętemu, żeby On nas prowadził. I jest to na pewno czas, żebyśmy pielęgnowali w sobie tą postawę posłuszeństwa, słuchania się z wiarą. Rozwijali w sobie to. Także powstańmy, będziemy się modlić. Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoje działanie, że ono jest namacalne też pośród nas, że Ty pracujesz w nas, że Ty chcesz przygotować nas też na te rzeczy, które nadchodzą, że Ty nas uczysz, uczyłeś do tej pory w naszym życiu nas różnych rzeczy, i kierowałeś nami nieraz. I pewnie niejedno takie świadectwo też możemy swojego życia mieć i mamy, jak Twoje prowadzenie było niezwykle istotne i ważne w tym, co się działo w naszym życiu. I chcemy też, Panie, dzisiaj wyznawać i potwierdzać też naszą gotowość, że jako Twój Kościół, nie tylko nasz, ale jako Twój Kościół, chcemy się tego uczyć jeszcze bardziej, chcemy się Tobie poddawać, abyś Ty, Duch Święty, mógł nas doprowadzić do tego też miejsca, abyśmy również my stali się żywą historią dziejów apostolskich w tym czasie i w tym miejscu i napełnili to miasto i te okolice nauką Jezusa, żebyśmy każdego dnia nawet, tak jak oni w dziejach apostolskich, głosili dobrą nowinę ludziom. Być może dzisiaj niejednokrotnie nasze usta są zamknięte. Być może dzisiaj czasami znajdujemy się w więzieniu obaw przed ludźmi, jakichś lęków i tak dalej. I Ty, Duchu Święty, nie jesteś duchem bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. I Ty nas wyzwalasz, posyłasz swoich aniołów, którzy chcą nas uwolnić z więzienia, abyśmy nie byli tymi, którzy milczą, którzy gdzieniegdzie może coś przebąkną o Bogu, ale żebyśmy byli śmiali wobec ludzi, reprezentowaniu Chrystusa i składania tego świadectwa o Jezusie, które Ty chcesz pokazać, aby ludzie w Starogardzie i okolicach poprzez nas doświadczyli tego, że Jezus jest żywy, że jesteś żywym Bogiem, że nie jesteś tylko jakąś tam nauką, religią o jakimś tam kiedyś Jezusie, ale że Ty jesteś dzisiaj namacalny i doświadczalny i my jesteśmy tego świadectwem. I zaświadczamy o tym, że Ciebie widzimy, że Ciebie znamy, że doświadczamy Twojej obecności w naszym życiu. Duchu Święty, pracuj w nas i niech Twoje słowo, o którym powiedziałeś, że nigdy nie wróci puste, dopóki nie wykona tego, z czym zostało posłane, nawet pomimo tego, że nieraz może jesteśmy uczniami topornymi nawet, ale Ty jesteś też cierpliwy i potrafisz osiągnąć swój cel. Niech Twoje słowo wypracuje ten miły Bogu owoc dla chwały Jezusa, aby Jezus był pośród nas wywyższony i w tym mieście wywyższony.